Vox przy kawie.
Maria Guzek, dzień dobry. Zapraszam na spotkanie z kobietą, która bardzo młodo została wdową i kiedy podźwignęła się ze swojej tragedii, postanowiła pomagać tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, czyli tym, którzy stracili kogoś bliskiego. Kiedy Piotr Morawski zginął w Himalajach, jego żona została z dwoma synami. Jeden miał wtedy 2 lata, drugi 3,5 roku.
Vox przy kawie.
Gościem programu Vox przy kawie w Państwa domach i w studiu Vox FM jest pani Olga Puncewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szefowa Fundacji Nagle Sami. Pani swoją bardzo dużą tragedię, niewyobrażalną, wprost przekuła na coś pięknego, na dobro.
No ja nawet teraz tak sobie myślę po tylu latach, że te trudne doświadczenia, które zazwyczaj nas spotykają w życiu, pewnie niektórych większe, innych mniejsze, może w zależności od sił, jak to czasem się mówi właśnie, a ja myślę, że nawet ponad siły, że zazwyczaj to jest ponad siły, ale myślę, że te trudne doświadczenia nas potrafią zbudować, że dopiero jak człowiek właśnie zderzy się z przysłowiową ścianą, to wtedy zaczyna myśleć, to wtedy przestaje biec, to przestaje się ścigać i nagle dostrzega, co w życiu jest ważne, albo przynajmniej tak mu się wydaje i zaczyna wierzyć w to, co jest ważne i co ma tak naprawdę sens. Ja 7 lat temu zostałam wdową, nagle, tak jak fundacja nazywa się Nagle Sami, tak ja nagle zostałam sama. Mój mąż był himalaistą, zginął w Himalajach. No i to zmieniło całe moje życie. Oczywiście jego życie się skończyło, nie miał już szansy go dokończyć i to jest dla mnie nadal po 7 latach najprzykrzejsze pewnie w tej historii, że Piotrek bardzo utalentowany, z wielkimi możliwościami, wielkimi planami i ogromnym apetytem na życie, nie mógł dokończyć tego życia. Ja przez długi czas myślałam, że ja za niego dokończę, a potem zobaczyłam siebie w tym wszystkim. Pomyślałam, że to już jest czas na moje życie i na zrobienie czegoś, co jest dla mnie ważne. No i tak od kroku do kroku ta fundacja, ale to rozumiem, że będziemy dalej rozmawiać.
Oczywiście, że tak. Fundacja Nagle Sami zajmuje się pomocą osobom, które właśnie tak jak pani, nagle straciły kogoś bliskiego.
Tak naprawdę pomagamy wszystkim, bo ja mam wszystkim, którzy stracili osobę bliską, bo mi się wydaje, że oczywiście taka nagła strata, że ktoś idzie w góry, nie wraca, czy ginie w wypadku samochodowym, to jest to, co my myślimy nagle. Ale mam też takie doświadczenie po wielu latach prowadzenia fundacji, że każda śmierć jest nagła, że nawet jak ludzie latami towarzyszą bliskiej osobie w chorobie terminalnej, to ostatecznie to odejście jest dla nich nagłe, bo zawsze mają nadzieję, że jeszcze jedna rozmowa, albo może nie zawsze, a często mają nadzieję, że to jeszcze jedna rozmowa, jeszcze jedno spotkanie, że jeszcze coś mieli do powiedzenia. I zazwyczaj czują się właśnie nagle opuszczeni, że nie sądzili, że to tak, że myśleli, że inaczej. I gdzieś po drodze, budując tą fundację, postanowiłam sobie, że to nie może być tylko, że nie będziemy dzielić, że po prostu pomagamy potrzebującym. Wszystkim, którzy uważają, że nagle kogoś stracili, że potrzebują pomocy w żałobie, że mają poczucie, że sobie nie radzą. Pomagamy i dorosłym, i dzieciom. Rozwijamy się. Dużo tego się dzieje.
Ten pomysł narodził się po tym, jak wydała pani książkę, którą zaczął pisać mąż, prawda?
Z książką to było tak, że mąż to miał wielkie marzenie o książce. On chciał napisać bo tak jak powiedziałam na początku, był człowiekiem wielu talentów. Nie dość, że był bardzo właśnie, był doktorem chemii, był bardzo wysportowany, w Himalajach radził sobie doskonale, robił świetne zdjęcia i dobrze pisał. Prawda, że to niesprawiedliwe, żeby jeden człowiek miał tyle talentów, a on miał. I wszystko mu wychodziło dobrze. I chodziła za nim książka, pisał już wtedy felietony do jednego z magazynów górskich. Chodziła za nim książka tylko o czym? Bo wie pani, tych książek o górach, o tym, że się rozbija ten namiot, okopuje, że tu śnieg pada, a tam, no to już jest dużo. To żeby trochę było inaczej. Chodziło, mówił o tym dużo, ale pisał jedynie dziennik. Prowadził swoje zapiski, pisał dziennik. Jak zginął, to w momencie, kiedy ja się troszeczkę podniosłam i tak jak powiedziałam, miałam taką myśl, że trochę życia przeżyję za niego, to pomyślałam, że trzeba dokończyć te sprawy, które on rozpoczął albo o których myślał. I jedna z nich to była książka. Przejrzałam jego dzienniki i pomyślałam, ja bym tego teraz nie zrobiła tak właśnie, gwoli wyjaśnienia, to już nie, to wtedy miałam taką odwagę dużą, żeby...
W ogóle nie zajrzałaby pani do dzienników? Czy nie chciałaby pani wydawać książki?
Nie chciałabym ich pokazać, uznałabym, że one są już tylko moje i gdzieś tak sobie myślę, że cieszę się, że to zrobiłam wtedy, bo to był ten moment, ten czas, ale na przykład nie sądzę, żebym się zgodziła na to, żeby je publikować kiedyś w przyszłości, że to było tamto wydanie, to i ten powód, i pewnie mój taki stan i serca, i głowy, i wszystkiego. W każdym razie przejrzałam jego dzienniki i pomyślałam sobie, że to jest coś, co warto wykorzystać. Ale jako, że my długo rozmawialiśmy z Piotrkiem o tym, jak zrobić ciekawą książkę o górach, inną, jakby można było to, to pomyślałam, żeby napisać tę drugą część, że jakby opowieść dziennik właśnie, okopujemy namiot, robimy jedzenie, było ciężko, zmarzły mi ręce, to jest jedno, tak? Zdobyliśmy szczyt, jest wspaniale oczywiście, albo nie zdobyliśmy, jest strasznie. A drugie to jest taka opowieść, wydawać by się mogło nudna, czyli ta opowieść o życiu tutaj, bo często Himalaiści mają rodziny i te rodziny na nich zwyczajnie w świecie czekają. I oczywiście jak się na to patrzy tak z oddali, i pewnie nawet tak jest, to nawet nie trzeba patrzeć, że to, że oni robią coś niesamowitego, a rodziny się tutaj nudzą. A rodziny się nie nudzą, tylko rodziny się przeważnie denerwują, wierzą, że się skończy taka wyprawa dobrze i że będą sukcesy. Pomyślałam, że ja napiszę o tej właśnie nudniejszej stronie, albo o tej, która się wydaje nudna, żeby trochę ocalić od zapomnienia. Wie pani, to była chyba moja główna idea, żeby tak dokończyć to, co Piotrek sobie gdzieś tam marzył. Po drugie, żeby złapać ten czas, którego jak z perspektywy wszystko inaczej wygląda, więc żeby opisać to, jak to było, jak ja jeszcze pamiętałam to w miarę na żywo. I robiłam to dla moich synów tak naprawdę, z myślą, że może oni kiedyś przeczytają. A teraz sobie myślę, że nie muszą czytać nigdy, ale że ja mam takie poczucie i taki spokój, że to jest gdzieś złapane. Trochę tak, jak się złapie zdjęcie czasem, prawda, ulotne chwile, czy nakręci film, to trochę, żeby tak zrobić. Czyli dzienniki Piotrka, do tego dopisane moje wspomnienia z tego nudnego czasu warszawskiego, czy jakichś wspólnych wyjazdów. No i tak to zlepione razem pokazywa, mam nadzieję, że pokazuje, jak wygląda takie życie na pół, trochę w górach, trochę tu, a trochę czasem razem. Właśnie tak, to był początek, to była pierwsza rzecz, którą zrobiłam i pewnie i wtedy zaczęli do mnie ludzie pisać.
No właśnie, i z czym pisali?
No przeważnie z historiami, pani Olgo. Pani Olgo, mam podobną historię, zdarzyło mi się coś podobnego. Myślałam, że jestem w tym sam, bo wie pani, doświadczenie żałoby to jest w moim przekonaniu takie doświadczenie, gdzie człowiek myśli, że tylko jego to spotkało, że nikogo innego nic takiego nie spotkało. Niby wiemy, przecież wiemy wszyscy, jesteśmy śmiertelni, wszyscy umieramy, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale z drugiej strony gdzieś jesteśmy nieśmiertelni. Nasza rodzina powinna być zawsze bezpieczna, prawda? Te doświadczenia, te złe rzeczy dzieją się gdzieś daleko. Słyszymy o nich w wiadomościach. Oczywiście, ale nie w naszym życiu. No i pisały do mnie osoby o podobnym doświadczeniu jak moje. Właśnie zaskoczone tym, że one też coś takiego doświadczyły i że mają poczucie, że są same. Ja im pokazuję, że nie są same. No i tak, no i nagle poczułam, że tego jest dużo. Wie pani, że ta łatwość komunikacji w dzisiejszych czasach, że do każdego praktycznie można napisać, że z każdym można się skontaktować, że ludzie są tak blisko dzięki Facebookowi, dzięki stronom internetowym. To sobie pomyślałam, że ja tego nie dam rady, że na początku miałam taką siłę w sobie. Każdemu odpiszę, każdemu odpowiem, każdemu postaram się w jakiś sposób pomóc, a potem pomyślałam, że mnie to przerasta, że tego jest za dużo, a poza tym, że to nie chodzi też tylko o to, żebym ja się wykazywała zrozumieniem, ale żeby też zbudować w jakiś sposób organizację, która profesjonalnie będzie w stanie pomóc. No i to pewnie był przyczynek, czyli właśnie ten natłok maili, kontaktów, moich odpowiedzi i poczucie takie, nie dam rady sama, potrzebuję wsparcia do tego. Może znajdą się ludzie, którzy uwierzą w tą ideę.
No i zbiegło się to w czasie również z tym, że akurat przypadkiem, chociaż mówią, że przypadków nie ma, straciła pani pracę.
A tak, tak to mnie zaskoczyło, już zapomniałam. Rzeczywiście, tak, zostałam bez pracy, co było dla mnie wtedy wielką traumą i nadal uważam, że doświadczenie nagłej straty pracy to jest bardzo trudna sprawa. No w każdym razie zostałam bez pracy, w związku z tym miałam sporo wolnego czasu. Po pierwsze dlatego, że postanowiłam nie iść do podobnej pracy, tylko znaleźć już sobie coś zupełnie innego, iść inną drogą. Miałam taką głęboką, miałam myśl, że to nie może być właśnie przypadek, że jeżeli w jednym roku ginie mi mąż, a w drugim jestem zwolniona z pracy, to coś znaczy i trzeba znaleźć znaczenie tego. Bardzo to było trudne. Ja teraz się uśmiecham i mówię tak na spokojnie, ale to był taki czas dla mnie, miałam ewidentnie poczucie, że to za dużo, że to już wystarczy, że ile można. I to był początek myślenia właśnie o tym, żeby coś innego. Ja znalazłam sobie jakąś tam pracę, nawet dwie, na różne tam części etatu, żeby jakoś wiązać koniec z końcem i postanowiłam właśnie, że ja docelowo to chcę mieć coś swojego. Chcę zbudować coś swojego, w co ja wierzę, co gdzieś od razu czułam musi być o zabarwieniu społecznikowskim, że komuś trzeba będzie pomagać, bo ja czuję wielki imperatyw w środku, że to musi być pomoc. No i co, jest tam fundacja tak naprawdę od kroczku do kroczku i tak naprawdę pomimo wszystko, no, tak jak sobie nawet wspominałam wczoraj, myślałam o tym, że były takie czasy, że ja z jednej pracy leciałam do drugiej, a potem przyjeżdżałam do fundacji. W międzyczasie prosiłam tatę, żeby mi odebrał chłopaków z przedszkola, żeby to się jakoś kręciło. Po nocy wracałam, bo trzeba było to, tamto, a często wieczory wolne w domu to siedziałam i wieczorami robiłam różne rzeczy dla fundacji, o fundacji. No właśnie, bo to tak bardzo było dla mnie ważne, żeby to miejsce, żeby najpierw było miejsce, żeby to powstało, żeby można było zacząć pomagać, żeby zaczęło się to rozwijać. No i tak to jest.
No i ta pomoc polega na czym dokładnie? Są dyżury telefoniczne, dyżury psychologów.
Dużo tego jest. To tak, zaczęło się wszystko od grupy wsparcia. Pierwszą rzeczą, pierwszą taką formą pomocy to była grupa wsparcia w Warszawie dla osób w żałobie. Następnie zaczęłyśmy rozwijać grupy wsparcia w innych miastach i teraz działamy w Krakowie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Gdyni. I pewnie zapomnę. Na pewno niebawem otwieramy grupę we Wrocławiu i w Rzeszowie i w Tychach, żeby też była grupa na Śląsku. Na naszej stronie jest pewnie wszystko dokładnie, a ja teraz w emocjach mogę o czymś zapomnieć. Następnie założyłyśmy telefon wsparcia, który jest czynny w dni powszednie od 14 do 20. I to jest telefon 800-108-108, bezpłatna linia, pod którą dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci przygotowani do rozmów. I jest to taka linia unikatowa, po pierwsze, że jedyna taka w Polsce, a po drugie unikatowa o tyle, że ci ludzie, którzy odbierają telefony, nie mają za zadanie przekierować osób, które dzwonią, odbierają telefon i mówią, dobrze, w pani mieście to tu i tu trzeba się zgłosić. Oni udzielają takiej porady, oni pracują terapeutycznie też przez telefon, bo wychodzimy z założenia, że nie jesteśmy jeszcze wszędzie, w każdym mieście i pewnie nigdy nie będziemy, a przez telefon można zadzwonić z każdego miejsca. Mamy też taką linię przez Skype'a dla Polaków z zagranicy, żeby mogli do nas zadzwonić i też porozmawiać i ich wesprzeć. Pomagamy dzieciakom, to był też następny krok, żeby zobaczyć i pokazać, że dzieci też przeżywają żałoby, że zazwyczaj te straty rodzinne dotyczą właśnie też dzieci, a często ta osoba, która zostaje, nie ma siły. Nie ma siły dla siebie, a co dopiero dla dzieciaków, więc że to jest bardzo ważne, żeby też ten punkt. Tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed audycją, właśnie teraz pracujemy nad nową odsłoną strony i nad profesjonalizacją tego jeszcze i tego, żeby ta strona była takim portalem wiedzy i pomocy. Bo często tak naprawdę osoby, które się do nas zgłaszają, nie potrzebują ani grupy wsparcia, ani terapii indywidualnej, którą też prowadzimy. Potrzebują poczucia, że nie są sami. Potrzebują czasem garści wiedzy. I właśnie, często strona to załatwia. Prowadzimy też pomoc mailową, czyli że można do nas napisać i terapeuci odpisują. Poza tą całą ogromną działką psychologiczną pomagamy też prawnie w różnych sprawach. Nie prowadzimy spadków, ale w różnych kwestiach, pytaniach, jak sobie poradzić, nasz prawnik pomaga, mamy dyżur prawniczy. Czyli sporo tego jest. Mamy też wyjścia kulturalne. Bardzo mi zależy, żeby rozwijać taką działkę, żeby ludzi aktywować, bo ludzie po takich stratach często bezpiecznie się czują tylko w znanych miejscach, czyli dobrze jest być w domu, nie wiem, dobrze być w pracy, a nigdzie nie chcą wyjść, a warto, bo tak to można w tym domu zostać i potem z każdym rokiem jest coraz trudniej wyjść do ludzi.
Nie chcą wyjść, ale też przez to, że nie umiemy mówić o śmierci i przez to, że nie umiemy przebywać, obcować z osobą, która jest w żałobie, często właśnie te osoby, które są w żałobie, nie są zapraszane w najróżniejsze miejsca, prawda?
No pewnie tak, wie pani, to jest takie trudne, bo to myślę, że to nie jest tylko tak, że my nie potrafimy, więc nie zapraszamy. Ja myślę, że często ludzie nie zapraszają, bo nie chcą urazić, bo im się wydaje, że kurczę, a może ona się obrazi, jak ja zaproszę, albo on na jakąś imprezę, bo to tak nie wypada. I myślę, że to jest takie trochę dużo więcej strachu niż potrzeba i z tego powstają jakieś kompletnie bezsensowne sytuacje, bo właśnie załóżmy ta osoba w żałobie, to by może, jakby ją ktoś zaprosił, to by może już w pewnym momencie poszła. A tu już nie ma zaproszeń. Tak, to jest taka, nigdy nie wiadomo, jak się zachować, tak? Większość z nas ma takie opory, czy się odzywać, czy nie. Ja zawsze mówię, że warto się odzywać. I jak ktoś mówi, ale ja nie wiem, co powiedzieć. Ja mówię, właśnie to mów to, co masz w sercu i w głowie, bo wiesz, co powiedzieć, bo każdy z nas wie i to jest takie krygowanie, trochę udawanie, trochę takie bronienie siebie tak naprawdę, że ja nie wiem, co powiedzieć. Myślę, że większość z nas wie. Oczywiście czasem się powie coś zupełnie bezsensownego, coś nie na miejscu i powstanie jakaś głupia sytuacja, ale to jest wszystko do wyjaśnienia zawsze, tak naprawdę. Więc ja zachęcam, żeby się odzywać, żeby zapraszać, żeby być w kontakcie, bo też nie jest rozwiązaniem na przykład powiedzenie takiego stwierdzenia, słuchaj, jak będziesz mnie potrzebował, to się odezwij do osoby w żałobie, bo ludzie w żałobie się nie odezwą po prostu. Najzwyczajniej w świecie nie znajdą w sobie tej siły. O nich trzeba trochę podbać, trochę się właśnie znaleźć w sobie samemu siłę, żeby się odzywać, żeby zadzwonić, żeby zaprosić, żeby trochę aktywować. A często jest tak, że bliscy nie mają tej siły i tej ochoty, nie wiem, sami są zajęci żałobą, swoim życiem. Dlatego my trochę wypełniamy tą lukę, staramy się aktywować, żeby gdzieś ludzie wychodzili, żeby wracali do społeczeństwa, bo życie jest jedno i nawet po trudnych doświadczeniach warto spróbować przynajmniej trochę pożyć.
I tu na chwilę przerwijmy naszą rozmowę, słyszymy się po piosence.
Vox przy kawie. Przy kawie. Przy kawie. Vox przy kawie. Przy kawie.
Gościem programu Vox przy kawie jest pani Olga Puncewicz, szefowa Fundacji Nagle Sami. Kiedy nadeszła wiadomość o śmierci pani męża, był kwiecień, pani była w pracy, a wasi synowie byli bardzo mali.
Ignaś miał 3,5 roku, a Gucia miał równo 2 lata. 2 lata i tydzień dokładnie. I sobie myślę tak z perspektywy czasu, że to było błogosławieństwo, że byli mali, bo chyba to było łatwiejsze. Tak sobie myślę, że ze starszymi dziećmi jest trochę trudniej. Tutaj były małe dzieci, Piotrek już był kilka tygodni na wyprawie, więc trochę też się odzwyczaili. Ja powiem szczerze, że tak ja z nimi od początku zawsze otwarcie rozmawiałam, co było dla mnie bardzo trudne i bardzo mnie dużo kosztowało, ale gdzieś uznałam, że tak trzeba, że trzeba odpowiadać na ich pytania, że te pytania z wiekiem oczywiście się zmieniają, że oni czasem potrzebują coś na ten temat powiedzieć, a przeważnie już nie. W każdym razie, żeby mieli to poczucie, że ja powiem. I chyba to się udało, że mogą zapytać, że mogą zapytać też swoich dziadków i zarówno moich rodziców, jak i mamę Piotrka o różne rzeczy, że mam wrażenie, że zostali wychowani w takim bezpiecznym bezpieczeństwie tej opowieści, tak, że dla, no tak wygląda ich życie. Tata zginął w górach i można czasem się coś na ten temat dowiedzieć, ale to są dzieci, dla nich zazwyczaj najważniejsze to są. Najważniejsi są obecnie koledzy, szkoła, zajęcia pozalekcyjne i właśnie, tak? To nie jest tak, że ten temat żałoby dominuje dla nas dorosłych. On bardzo często żałoba wypełnia cały obrazek. Dzieciom raczej nie. A szczególnie małym dzieciom, którym trzeba wytłumaczyć, co to znaczy, że ktoś nie żyje, bo to jest przecież trudne, prawda? Przecież w dzieciach jest wielka taka nadzieja. Myślę, że w nas też, tylko że się nie chcemy do tego przyznać, że ta osoba jednak wróci, że coś się nie dzieje naprawdę, że to jest może jakiś żart albo coś nieprawdziwego. Więc teraz tłumaczenie, o co z tym chodzi i jak to jest tak naprawdę. Przypominam, w bardzo trudnym momencie, kiedy sam dorosły człowiek chciałby po prostu uciec i zapomnieć, zasnąć na wiele tygodni i obudzić się już w lepszej kondycji, a tutaj trzeba jeszcze z tymi dzieciakami. Ale wydaje mi się, że to było bardzo ważne i bardzo warto. A my w tym pomagamy, bo zdaję sobie sprawę, że to bardzo, że można nie mieć na to siły.
A czy od razu powiedziała pani chłopcom, co się wydarzyło, czy chciała pani dać czas sobie albo im?
Ja powiedziałam tego samego dnia, kiedy Piotrek zginął, chłopcom. Bo uważam, że tak trzeba, że... Znaczy w ogóle nie przyszło, powiem tak, mi nie przyszło do głowy, że można by było inaczej i dobrze, że nie przyszło mi to do głowy. Powiedziałam im od razu, zresztą to od razu się wszystko zmieniło, tak? Na początku dużo ludzi przychodzi do domu, wiadomo, i tak by wiedzieli. Ja mam takie poczucie, że dzieci to mają szósty zmysł i na wszystko wiedzą. Może nie potrafią tego nazwać słowami, może nie potrafią tego wyrazić w jakiś sposób zrozumiały dla nas dorosłych, ale wiedzą. Więc wszystko im powiedziałam i tak mi powiedziałam od pierwszego dnia, postanowiłam sobie, że ja będę odpowiadać na ich pytania, że postaram się, jak zadają pytanie, to znaleźć w sobie jakąś nadludzką siłę i nie płakać, żeby ich nie przestraszyć, żeby nie mieli tego poczucia, że oni mnie w jakiś sposób obciążają, że ja właśnie, oni pytają, a ja płaczę, więc stwierdziłam, że dobra, przed nimi trzeba w sobie znaleźć siłę, potem można sobie popłakać. Także tutaj najważniejsze to jest być dla nich wsparciem i żeby się nie zrobiło też tak, że to oni zaczynają być dla mnie wsparciem, prawda? Żeby to wszystko zostało tak, jak powinno być, że jestem mamą, a oni mogą być dalej dziećmi i to się udało. Ale to trudne, naprawdę.
Powiedziała pani, że w momencie, kiedy człowiek potrzebuje wsparcia, człowiek, który stracił kogoś bliskiego, zostaje tak naprawdę sam i no nie zawsze oczywiście, ale często jest tak, że nie ma pomocy z zewnątrz. A do czego taka pomoc realnie by się przydała?
Do wszystkiego. Naprawdę, znaczy to począwszy od tego, ja miałam takie szczęście, że moja koleżanka dobra na przykład robiła za mnie przez pół roku zakupy. Ona pamiętała o tym, kiedy kończą się pieluchy, kiedy kończy się jedzenie dla nas, dla kota, co jest potrzebne, żebyśmy zawsze wszystko mieli. I na pół roku zdjęła to w ogóle ze mnie. Nie musiałam, właściwie musiałam ją zmusić, żeby przestała to robić de facto, bo się jakoś w to wciągnęła. Inna znajoma przypominała mi o rachunkach na przykład, że to już jest ten moment, że trzeba za to zapłacić, za tamto, za siamto. Też miałam dużą grupę wsparcia i w pracy, i w domu, żebym coś jadła, bo się nie chce jeść, więc to zaczynając od tak prostych rzeczy, właśnie jak jedzenie, jak zakupy, jak rachunki. A myślę, że z czasem było mi potrzebne i sądzę, że to jest taka rzecz, która jest najtrudniejsza, bo ja uważam, że łatwiej jest. Może dlatego, że jestem sama człowiekiem czynu, to ja uważam, że łatwiej jest pewnie zrobić zakupy, niż usiąść z kimś i posiedzieć. A to było dla mnie bardzo potrzebne. Wie pani, żeby ktoś przyszedł i posiedział, nawet nic nie mówił, tylko żeby był, żeby miał tę siłę, żeby być i towarzyszyć. I to te ludzie też na szczęście się znaleźli, że byli, towarzyszyli i słuchali i mam do nich wielki sentyment. I nawet mogę powiedzieć, że po tylu latach się jakoś wybitnie nie kolegujemy. Jesteśmy pewnie na etapie życzeń na święta, na przykład z Darkiem Załuskim, też himalaistą, ale bardzo dużo mi pomógł w międzyczasie, że był i słuchał o tym, był przy tym, jak płakałam, przy tym, jak się śmiałam, przy tym, jak robiłam plany, jak to będzie kiedyś i przy tym, jak z płaczem wspominam, jak było i że tego już nie będzie. I chyba te wszystkie osoby, które przy mnie wtedy wytrwały, to naprawdę, to są takie dla mnie, mam wrażenie, nie wiem, czym nazwać to przyjaźnią, ale takie osoby, które ja mam poczucie, że kawałek z siebie dały mi, co jest chyba największe, co można w życiu dostać, że ktoś, mimo tego, że sądzę, że dla nich to było bardzo trudne, to mieli ten czas i tę chęć i tę wytrzymałość, nigdy się nie skarżyli, że to na przykład jest za trudne, albo że już muszą się czymś innym zająć i w ogóle byli. I w momencie, kiedy ja już jakoś stanęłam na te nogi, ja zaczęłam już funkcjonować, to oni też sobie łagodnie gdzieś tam zajęli się swoimi sprawami, ale miałam takie poczucie bardzo długo, że mogę na nich zawsze liczyć, że jak jest gorzej, to ja mogę wziąć za telefon i zadzwonić, że oni są. I to jest fajne, to naprawdę jest takie mocne, ale też wiem, że ja miałam dużo szczęścia, że bardzo często tak nie jest, że nie ma się takich przyjaciół, że nie ma się takich znajomych, że nie ma się tych chętnych, że właśnie wszyscy sobie tłumaczą, ja nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, jak się zachować. No i co? I wtedy jest właśnie fundacja.
A sprawy urzędowe, papiery, wnioski, stanie w kolejkach do okienka, no w momencie, kiedy potrzebujemy zrozumienia, spokoju i współczucia, to chyba nie jest, mówiąc kolokwialnie, nic miłego.
To jest straszne. To powiem pani szczerze, jak już pamiętam też to z przeszłości. Załatwienie czegokolwiek, mam wrażenie, jest bardzo trudne. Począwszy, proszę sobie zdać sprawę z tego, że trzeba załatwić, na przykład skasować numer telefonu, prawda? Pójść do tej telefonii i tam poprosić, żeby oni zlikwidowali ten numer i ja tego nie robiłam przez kilka miesięcy, bo nie chciałam się nawet z tym konfrontować, że ja muszę pójść, komuś o tym opowiedzieć, bo wiedziałam, że zawsze będę płakać, bo tak to się zawsze kończyło. W wielu sprawach pomogli mi przyjaciele Piotrka, Marek Wierzbowski, jego przyjaciele z Polskiego Związku Alpinizmu i wiele rzeczy załatwili za mnie. Mój brat dużo rzeczy za mnie zrobił. Dużo rzeczy się wydarzyło tak jakby... To wie pani, jak ja teraz patrzę, już dawno to nie pamiętam z perspektywy czasu, to mam wrażenie trochę jakbym była w filmie, jakbym oglądała film, a bliscy ludzie pomagali i robili i tego wszystkim życzę, że w takich trudnych sprawach, żeby się znaleźli ci ludzie, którzy zawsze pomogą. Bo to trudno się zorganizować, bo nie ma się wtedy tego myślenia, bo wszystko jest nieważne. Wie pani, najtrudniejsze jest to, myślę, w doświadczeniu żałoby, takim na pewno wczesnym, że nic nie jest ważne, że nawet jak słyszymy, że są jakieś terminy urzędowe, to kogo to obchodzi? Dla kogo? Na pewno tych osób w żałobie takiej głębokiej to nie interesuje, bo jest taki czas, że nic nie interesuje, że nie ma rzeczy ważnych. To, co było ważne, to się skończyło i to cierpienie i taka myślę, że jest cały, wszystko zajmuje. No więc ci ludzie, którzy są bardziej przytomni, fajnie jak są, jak pomogą. My też na stronie internetowej podajemy wszystkie informacje i o datach, o terminach, o wszystkim. No ta fundacja wyrosła z mojego doświadczenia i właśnie z tych wszystkich rzeczy, które pamiętam, jak to po drodze było. Dużo ludzi się też w to włączyło i włożyło swój wkład. No to jest najważniejsze, że powstała z doświadczenia. Nie mówimy o rzeczy, o których nie mam pojęcia, tylko mówimy o rzeczy, na które się znamy.
A czy pamięta pani ten moment, czy może było ich wiele, jakieś drobne kroczki, kiedy pomyślała pani, zaczynam żyć na nowo, tak górnolotnie mówiąc, ale po prostu chodzi mi o moment zakończenia żałoby.
Wie pani co, ja to myślałam sobie przez długi czas i to akurat dobrze pamiętam, że co jakiś czas myślałam, okej, to już jest po żałobie, już teraz jest dobrze. I 3 dni później myślałam sobie, nie, tylko mi się wydawało, znów jest źle. I takich momentów było bardzo dużo pewnie w mojej drodze. Na pewno to, co mnie zaskoczyło i mogę powiedzieć z ręką na sercu, to, że żałoba trwa długo, a my żyjemy, jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiego tempa. Ja jeszcze do tego jestem człowiekiem bardzo takim energicznym, mi się wszystko pali zawsze w rękach i zawsze natychmiast jestem niecierpliwa, a tutaj było takie doświadczenie zupełnie z innej kategorii. Opowieść o cierpliwości przede wszystkim, opowieść o czekaniu, że samo życie coś zrobi. To trudne jest dla zadaniowców, dla ludzi, którzy wszystko robią i mają zawsze kontrolę. No i straszne, naprawdę straszne. I przez jakiś czas ja sobie tak myślałam, dobra, to już chyba koniec. Nie? Dalej żyłam w tym przekonaniu i w tym nastawieniu, że to ja panuję nad tym wszystkim. Ja wyznaczę, kiedy będzie koniec. Ja poczuję, że to jest koniec. Wie pani, myślę, że żałoba się skończyła po wielu latach, w momencie, kiedy już przestałam się nad tym zastanawiać.
Czy to już, czy to nie już?
Że już i że to się skończyło. A takie małe kroczki oczywiście gdzieś tam były zawsze i one dawały dużo takiej nadziei, że coś jest dalej, że jest dalsze życie. Ale wie pani, nie wiem, bo tak sobie teraz patrząc na tą w miarę słoneczną Warszawę myślę, że każdy z nas przez jakiś czas próbuje trochę zawrócić czas, czyli że jak myślimy o żałobie, to myślimy, no dobrze, na tyle się pozbierałem, że teraz to już zasługuje na coś dobrego. A tak nie jest. No po prostu, to jest zupełnie doświadczenie z innej kategorii. To nie jest tak, że coś się skończy i wrócimy do tamtego życia, bo ja myślę, że przez długi czas się łudzimy. Mhm. Że skończymy i teraz już będzie tak, jak było. Nie będzie. I to jest najtrudniejsze w tym. Nawet nie da się tego tak, myślę, nie potrafię ja tego dobrze opisać, ale to jest opowieść o wielkiej zmianie i o przyzwyczajeniu się do zmiany. A śmiem twierdzić, że większość z nas zmian nie lubi. No właśnie, a przyzwyczajanie się do zmiany, no coś okropnego, kara boska po prostu. Więc tak, długi proces, który myślę, że największym krokiem było to, jak przestałam o tym myśleć, że w ogóle są jakieś kroki.
Przy kawie, przy Vox. Vox przy kawie.